Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura, w Radiu Kraków. Robert Konatowicz, witam serdecznie i pozdrawiam z serca Krakowa, z Pałacu Potockich. Tu zamieszkało sobie studio Radia Kraków Kultura, ale tutaj mamy też niezwykłą świątynię instrumentów klawiszowych, szczególnie przeróżnych klawesynów, ale też klawikordów, instrumentów niezwykle pięknie zdobionych. Instrumenty powinno się odwiedzać, tak jak ludzi, naszych bliskich. Te instrumenty brzmią wspaniale, można ich dotknąć, może nie wszystkich, ale też można zwrócić uwagę, jak bardzo te dawne instrumenty nas dotykają do żywego, swoim pięknem zewnętrznym, ale też wewnętrznym. Spotkałem tu przed chwilą Roberta Piaskowskiego, który grał na klawesynie Bure Bacha. Ale to tak na marginesie. Ale też spotkaliśmy młodego mistrza instrumentów klawiszowych, Adama z Krzeszowic, z czwartej klasy. Pięknie grał, tak przez chwilę się zaśmiałem, że to może następca młody nasz polski Andreasa Steiera. Okazało się, że nie dość, że młodzieniec o imieniu Adam z Krzeszowic ze szkoły muzycznej znał Andreasa Steiera, znakomitego pianistę i klawesynistę, ale też się uśmiechnął, bo klawesyn i Andreas Steier nie mają dla niego tajemnic, więc moi drodzy, i maluchy, i dużuchy są zapraszane tutaj do Pałacu Potockich. Jeszcze do jutra mamy w ramach misteriów tak zwany Keyboard Days, cokolwiek to znaczy. Keyboard Days, jest też Marzena Lubaszka, która się uśmiecha, Marzena Lubaszka, która nie tylko na własnych strunach głosowych gra, bo jest przecież śpiewaczką, ale też to jest Kapela Krakowiensis i festiwal, który trwa nie tylko o jednej porze roku, bo to jest właściwie Quattro Stagioni, prawda?
Tak.
Misteria Paschalia się łączą z Operą Rarą, tak? Dzień dobry.
No nie wiem, czy się łączą z Operą Rarą, ale no może współistnieją jakoś, ponieważ rzeczywiście Opera Rara to już nie jest tak, jak było początkowo. A czy wiadomo, początkowo to było jeszcze inaczej, ale w pewnym momencie była tylko w lutym, a teraz jest praktycznie zimowo i jesiennie i w obydwu tych terminach się ta Opera Rara rozciąga, więc a jeszcze oprócz tego oczywiście dochodzi działalność taka codzienna Kapeli Krakowiensis i to wszystko rzeczywiście nachodzi na czasoprzestrzeń misteriów.
Ale a propos misteriów, to takie trochę mister było, że taka tajemnica, mianowicie taka, że Marzena Lubaszka też gra na klawesynie.
Gram. Przyznaj się. Bo ja jestem w ogóle, tak się tutaj pochwalę, zareklamuję, że jestem w szkole muzycznej pierwszego stopnia skończyłam fortepian, więc jestem klawiszowcem poniekąd. I no ja gram sobie po prostu cały czas, ponieważ mamy w Kapeli Krakowiensis, jak wiadomo, bardzo dużo fantastycznych klawesynów, pianoforte i wszelkich instrumentów klawiszowych, chyba nawet nie mniej niż teraz tutaj w Pałacu Potockich, więc ja sobie regularnie ćwiczę. No ćwiczę w kółko jedno i to samo, czyli inwencje dwugłosowe Bacha i w kółko te same, no ale jednak, także myślę, że tak jak Robert Piaskowski coś tam zagrał, ja bym też była w stanie tam właśnie zagrać.
No i pięknie, tutaj niestety
odgrodził się
od nas młodzieniec, ale wspaniale grał Adam z Krzeszowic. Pozdrawiamy też nauczyciela, znakomitego nauczyciela młodych pianistów związanego z Krzeszowicami, z Krakowem, Jarosława Przybylskiego serdecznie. A to tak pomyślałem a propos, mówiłaś Marzeno o tych instrumentach, które pięknie sobie mieszkają w Pałacu Potockich, w którym teraz jesteśmy, ale też właśnie u was, na Wesołej.
Tak. Kopernika 19.
Kopernika,
tak?
19, tam też zapraszamy, ale przecież na Wesołej też odbywają się wieczorne koncerty festiwalu Misteria Paschalia, które są jakby przedłużeniem tego, co tutaj się dzieje w Pałacu Potockich. I tam właśnie na tych koncertach, które odbywają się wieczorem, dormitio, albo w zależności od wymowy, bo może być wymowa kościelna dormitio, prawda? Te wieczorne koncerty to jest właśnie Desoła. Polecamy Państwa uwadze, bo to jest piękne uzupełnienie tych, no nie wiem, czy głównych, bo właściwie to wszystko jest główne, prawda? W sensie takim, że nie ma koncertów gorszych lub lepszych. Wszystkie są niezwykłymi wydarzeniami.
No, myślę, że tak jest na przykład u nas na Operze Rarze, tak jest w ogóle w Kapeli Krakowiensis i myślę, że podczas Misteriów Paschaliów jest podobnie. A skoro już Państwo będą właśnie na Kopernika, bo to te koncerty rozumiem głównie w kościele.
Tak, w kościele oczywiście.
Ale też właśnie zapraszamy wtedy do siedziby Kapeli Krakowiensis i tam chętnie też Państwa oprowadzimy po naszej wspaniałej kolekcji instrumentów klawiszowych.
Te koncerty oczywiście są albo transmitowane, albo też nagrywane przez Radio Kraków Kultura i będą emitowane chociażby w święta. Wczoraj bardzo zabawnie zakończył się ten wieczorny koncert na Wesołej, ponieważ grał znakomity klawesynista amerykańsko-francuski Justin Taylor, który zakończył swój recital, w którym między innymi zagrał cały koncert włoski Bacha. Zakończył takim utworem Wandy Landowskiej. To wszyscy wiedzą, że to pierwsza polska klawesynistka, chociaż to też różne tajemnice z tym są związane. Jak wyglądał instrument, na którym ona grała, to chyba nie tak pięknie jak te instrumenty, które mamy tu do dyspozycji, ale trzeba pomyśleć też o tym, że klawesyn w pewnym momencie zaniknął i właściwie dopiero XX wiek, bardziej jego druga połowa przyniósł nam, prawda, powrót do prawdziwych klawesynów, takich, które możemy zobaczyć chociażby.
No to w ogóle powrót do takie zainteresowanie instrumentami dawnymi, więc tutaj klawesyn się w to zainteresowanie oczywiście wpisał. No i teraz jest rzeczywiście fantastycznie, no bo to instrumentarium dawne, dawniackie, którym dysponujemy, jest no fantastyczne. No przecież teraz Kraków to jest taka, można powiedzieć, potęga, jeśli chodzi o instrumenty klawiszowe, ale też smyczkowe, no bo Kapela Krakowiensis też teraz zakupiła kilka niesamowitych egzemplarzy, skrzypiec na przykład. Mm-hmm. No, także na których niebawem będzie grał na przykład Robert Bachara razem z Teotimem Langlois de Sfart.
A Teotim Langlois de Sfart to jest znakomity skrzypek, znakomity, on poprowadzi w kwietniu kapelę z Haydnem, ale to jeszcze odrębna historia. Natomiast wróćmy do Wandy Landowskiej, do tego, co się wczoraj wieczorem stało na Wesołej podczas koncertu.
Fantastyczny klawesynista w ogóle.
Justin Taylor.
No, tak.
No, ale to z niego emanuje taka niezwykła młodzieńczość, która połączona z dojrzałością. To świadczy o pewnym geniuszu, ale ten utwór Landowskiej to była wariacja na temat chyba najstarszej znanej nam polskiej pieśni, czyli O chmielu. To jest oczywiście utwór a propos klawiszowych instrumentów, to przypomina nam się młody Chopin, który po raz pierwszy grając w Wiedniu też improwizował na temat tego motywu, ale to też z kolei przypomina nam o Weselu, w filmie Wajdy, który w dużym mierze inspirowała się Maja Kleczewska, tworząc swoją nową realizację Wesela w Teatrze Słowackiego. Nie widziałem, ale chodzi mi o to, że tam, bo ten utwór bardzo często pojawiał się podczas uroczystości weselnych, podczas oczepień i Wajda to świetnie gdzieś tam wykorzystał właśnie. Więc pomyślmy, jakie to są skojarzenia, zwłaszcza, że...
Dokąd ty byś zaszedł?
Że Kapela Krakowiensis bardzo często gości w Teatrze Słowackiego, ale to też świadczy o tym, że jednak w Krakowie brakuje nam tych miejsc takich stricte koncertowych, ale też trzeba zaznaczyć to, że Festiwal Misteria Paschalia coraz ciekawiej sięga po różne przestrzenie, bo przecież dziś wieczorem po 21 niezwykły koncert po raz pierwszy w Bazylice Mariackiej.
Rzeczywiście jest, no tak. Ale czemu po raz pierwszy? Już bywały koncerty.
Ale nie na misteriach. Wałsam Dimes nie prowadził swoich muzyków w tym miejscu. Ale jeżeli jesteśmy przy szefie tegorocznej edycji, najbliższych edycji festiwalu, czyli przy wielkim mistrzu francuskim, to on ma pewien związek jednak z tym festiwalem, który ty reprezentujesz i mam nadzieję, że studia takie radiowe, z którymi będziemy się łączyć na żywo, będą to towarzyszyły kolejnym edycjom festiwalu Opera Rara, który to poniekąd ma swoje 15-lecie, bo to przecież był 2009 rok i między innymi Vincent Dimestre wtedy oczarował Kraków i Kraków od tego momentu chyba się w nim zakochał. Oczywiście pomijam to, że znaliśmy go doskonale z płyt wytwórni Alfa, ale między innymi tym, kiedy przywiózł nam to 15 lat temu, ten prawdziwy wizerunek Molierowskiego Teatru, ten, któremu towarzyszyła muzyka i tańce, czyli Lili i Molière.
Ale to już nie było 16 lat temu?
No to był 2009 rok, tak? Chyba, tak?
I... A, że w sensie, że Dimes był wtedy.
Tak, Dimes był, tak, tak.
Że pierwsza edycja.
Nie, nie, chodzi o to, że to były te początki, mm-hmm, tak? To festiwal, tak, który tak. Polegał na tym, że przyjeżdżają wielcy artyści, prezentują nam utwory albo właściwie nieznane, albo zapoznane.
Ale w wersji koncertowej. Wersji koncertowej, tak. W takich, powiedzmy,
tak. I teraz jest tak, że od pewnego czasu Kapela Krakowiensis zajmuje się organizacją festiwalu Opera Rara. Marzena Lubaszka to się uśmiecha. Ale można poniekąd powiedzieć, że gdyby nie zaistniał festiwal Misteria Paschalia, to pewnie nie byłoby tej opery Rary, ponieważ ten 2004 rok, to 20 lat mija od tego momentu, w którym rozpoczęły się te spotkania.
To mnie nie było na świecie wtedy jeszcze, no, więc jakby...
Tak, są takie... Tak, ja to pamiętam, jak ja wtedy byłam małą dziewczynką, Marzeny jeszcze nie było na świecie, byłam małą dziewczynką, która marzyła o tym, żeby w Krakowie można było chodzić na takie koncerty, na których można spotkać artystów, takich, którzy cyfrowują to, co stworzone zostało dawno, dawno temu, chociażby w Wenecji, chociażby gdzieś w okolicach Wersalu, i żeby ci muzycy grali na dawnych instrumentach i śpiewali i tak dalej. No i okazało się, że jest taki festiwal. Na początku bardzo skromnie, głównym miejscem, w którym się wtedy spotykaliśmy 20 lat temu, to była Filharmonia Krakowska. Potem się okazało, że po drodze powstały różne nowe propozycje, ale to 20 lat temu to było niezwykłe. Marek Toporowski, to też jesteśmy przy klawesynie, który poprowadził swój zespół, i była Nancy Argenta, i był Brian Asawas.
I na klawesynie, na organach grał wtedy Jan Tomasz Adamus.
Jan Tomasz Adamus, o, tak, który później został szefem Kapeli Krakowiensis. I teraz po tych 20 latach ze wzruszeniem myślimy sobie o tym, jak wtedy nikt nie myślał o tym, że Kraków stanie się jednym z najważniejszych ośrodków muzyki dawnej, że największe gwiazdy będą tu przyjeżdżały. Tak. I festiwal Misteria Paschalia stał się takim symbolem, emblematem Krakowa, a po drodze Kapela Krakowiensis zamieniła się w jeden z najlepszych zespołów grających na instrumentach dawnych, i właściwie to wszystko jest jakimś pokłosiem festiwalu Misteria Paschalia.
No tak, no stało się... Nastąpiły sprzyjające, pojawiły się sprzyjające okoliczności, sprzyjające warunki w mieście, żeby rzeczywiście pewne zjawiska mogły zakwitnąć, rozkwitnąć i właśnie lśnić, tak jak to się teraz dzieje. Więc no wiadomo, że gdyby nie było, no musi być infrastruktura, musi być środowisko, muszą być okoliczności, żeby się pewne zjawiska rodziły. No i no musi być rynek po prostu jakiś. No i właśnie też no dzięki tym festiwalom ten rynek się jakoś tam zaczął powoli tworzyć. No i teraz rzeczywiście jest coraz fajniej. Z tymi miejscami do grania, no moim zdaniem tak wcale nie jest źle w Krakowie, bo oczywiście wiadomo, no wiemy, że budujemy Centrum Muzyki i się z tego bardzo cieszymy, ale też teraz no, jest Teatr Słowackiego, jest Filharmonia, są kościoły, także też w sumie no, to jest tylko kwestia jakiejś tam dobrej organizacji, dogadywania się między sobą, i wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem fajnie. No, przecież Teatr Słowackiego to jest marzenie operowe.
Tak. Ale to...
Teraz właśnie jeszcze tylko dodam, że teraz przedwczoraj się spotkałam z Janem Bostridżem, który podczas ostatniej edycji Opery Rary śpiewał Widomeneo Mozarta właśnie w Teatrze Słowackiego. No to on po prostu tak, jest tak zachwycony tym miejscem i brzmieniem składu głosów operowych, orkiestry, tak, w tym teatrze, że to... No i to jest trochę no niewiarygodne, że to nie jest po prostu opera, ten teatr, no ale...
18 lutego. To była koronacja tegorocznego początku festiwalu Opera Rara. Alessandro Boccia poprowadził tym razem zespół i znakomicie... No i Anna Prochaska przy okazji przyjechała. To, w ogóle to też przy przy tym wszystkim Anna Prochaska pokochała Kraków, bo ja potem z nią rozmawiałem, potem śledziłem jej wpisy na Facebooku, ona ze swoją mamą
ona
pojechała
szalały,
do Wieliczki i robiła taką promocję Krakowa, dzięki muzyce, tak, naprawdę. A przy okazji ja zażartowałem, ponieważ jest taka słynna aria Vivaldiego, Alma Opressa, czyli Łysia Mężona Dusza, którą ona nagrała jako taki tak teledysk w Berlinie.
W Berlinie, tak, gdzie na dworcu właśnie, między innymi
na dworcu w Berlinie, ona w takiej cudownej, barokowej sukni wśród tego tłumu ludzi śpiewa poruszającą arię uciężonej duszy. I ja rzuciłem po tym koncercie i do Meneo, kiedy już my spotykaliśmy się gdzieś tam w różnych miejscach Krakowa, że ta dusza już nie jest uciemiężona w Krakowie. Tak, Kraków jest taki piękny. I tak właśnie pomyślałem, jak my sobie czasem nie zdajemy sprawy, często pewnie też niektórzy politycy sobie też z tego nie zdają sprawy, jak tego typu wydarzenia kulturalne są ważne dla promocji miasta, a to się wiąże oczywiście z tym, że tu przypływają pieniądze razem z turystami.
To jest takie zarabianie nieoczywiste, ale
tak. I to
bardzo
nie są oczywiście turyści, którzy przyjeżdżają z Wielkiej Brytanii na te stag party.
To są wymarzeni, znaczy to są właśnie ci turyści, o których tutaj miasto marzy, czyli to są właśnie ci turyści premium po prostu. Więc a Anna Prochaska, no to właśnie ona jest cudowna, bo to jest ciągle taka uciemiężona dusza, ona ma coś takiego w sobie szalonego, takiego wiecznie nieszczęśliwego. No, super, fantastyczna artystka, także to była wielka przyjemność mieć ją tutaj i to nie był ostatni raz też oczywiście jej.
No tak, a potem sobie przy okazji tego Idomena przypominałem sobie fragmenty słynnej książki Gardinera, Muzyka w Zamku Niebios o Bachu, gdzie on porównywał właśnie dwie wielkie uwertury o wielkim napięciu, mówię o uwerturach Mozarta właśnie do Don Giovanniego i do Idomenea i pisał, że w początku XVIII wieku nie znajdziemy tak potężnego utworu, ładunku emocji, jak właśnie pierwszego chóru otwierającego pasję według świętego Jana, Johanna Sebastiana Bacha. Tak się składa, że 7 kwietnia w 1724 to był Wielki Piątek i teraz właśnie 300-lecie tej pasji, pierwszego wykonania. No i tak się złożyło, że w tym roku Jordi Savall otworzył festiwal właśnie tą pasją, Kapela Krakowiense z Janem Bostridżem, znakomitym śpiewakiem.
W
Bielsku Białej wykonała. Ale to właśnie to mówię, że to 20 lat temu, gdy ten festiwal się zaczynał, nikt by nie wyobrażał sobie, że będzie taka sytuacja, że dwa takie kongenialne zestawy artystów, tu wielka gwiazda z Wielkiej Brytanii, Ian Bostridge, tutaj z Katalonii przyjeżdża Savall. I w ogóle, gdyby mi ktoś powiedział w latach 90., że będzie sobie po prostu tak przyjeżdżał, oczywiście Jordi Savall przyjeżdżał do Krakowa wcześniej, solowo, w latach jeszcze 80. także. Natomiast nikt nie przypuszczał, że takie wielkie zespoły, jak Concert de Nation, czy Kapela Royal de Catalunya, a to jednocześnie obydwa te składy były.
Ale się tak cudownie też złożyło, że właśnie Kapela Krakowiense miała swoją próbę z Janem Bostridżem do pasji, a też na Wesołej próbowała ekipa od Savalla, no i ci śpiewacy i muzycy przyszli na naszą próbę i słuchali i to było, no bo to było super fajne, bo to właśnie następuje takie wymieszanie środowiskowe i takie deptanie sobie po piętach trochę, to jest bardzo takie
inspirujące.
Ale to dobrze,
bo to może się za chwilę
porównywali tempa właśnie.
Może się okazać, że z następnej płycie Savalla będzie śpiewał Jan Bostridż na przykład.
Może.
Ale to przy okazji przypomniał mi się, to przecież film Tout le matin du monde, Wszystkie poranki świata, to teraz Wszystkie poranki świata i Wszystkie wieczory świata należą do Krakowa i tu przyjeżdżają tacy artyści. No i tak jak mówię, przy okazji Metamorfoza Kapeli Krakowiensis dokonała się w ramach tego festiwalu i uzupełniła, bo tak przy okazji teraz Kapela Krakowiensis powraca wiosną do wielkich oratoriów Händla, bo mieliśmy już przecież nie tak dawno w Filharmonii spotkanie
z Paul Goodwin.
Tak. O właśnie, też kolejna niezwykła postać, ale przecież to już za chwilę, za kilka tygodni będziemy mieli Suzanę.
Tak.
Potem będzie wielki Samson w maju z jedną z najcudowniejszych arii, czyli The Bright Seraphim, czyli wszyscy będziemy się rozanielać dzięki temu.
I ten Samson potem pojedzie też na festiwal do Regensburga, także to też.
Ale też chciałem nawiązać do tego, że przyzwyczailiśmy się do tego przez te lata ostatnie w Krakowie, że mamy dostęp do wykonań takich stylowych, oratoriów Händla i te oratoria też dzięki temu pojawiły się na festiwalu Misteria Paschalia, chociażby 8 lat temu słynna uczta Baltazara się objawiła, czyli Belszazar Händla. To także było
w ramach... To było 8 lat temu?
Tak, tak, ten czas tak leci. I mieliśmy w tym czasie także w XXI wieku trzy wielkie pasje, bo była przecież w 2010 pasja Minkowskiego. Niektórzy wtedy byli zszokowani, bo on bardzo w tym takim rywkinowskim stylu, gdzie była ograniczona do 8 solistów obsada i niektórzy...
Czyli tak jak kapela, my też
tak jak kapela. Potem,
prostu, tak, potem, to jest oczywiście kontrowersyjne ciągle bardzo.
Ale potem był René Jacobs z dużym chórem, też cudownie
czyli spektakl. Przypomnij mi, Minkowski grał Mateuszową?
Nie, Janową, tak. Tak, zresztą potem ukazała się płyta po kilku latach właśnie, ale można powiedzieć, że to wykonanie, takie mam wrażenie, w 2010 roku w Krakowie było takim jego poligonem.
A jak tam było, że tam był chór ośmioosobowy plus soliści? Czy
nie, soliści byli solistami. No właśnie, soliści, chór, tak. I z kolei jest już, można powiedzieć, też publiczność, która specjalnie przyjeżdża przecież do Krakowa na te dni. No i przy okazji, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że jutro, tak? Jutro jeszcze w środę możemy tutaj przyjść, tak jak młody artysta z Krzeszowic. Szkoda, bo chciałem z Adamem parę słów zamienić, no ale...
Może ja go wystraszyłam.
Nie, myślę, że nie, że po prostu, no jednak czwarta klasa to jest jednak młodość.
Młody, wrażliwy człowiek.
Wrażliwy człowiek, no proszę mi uwierzyć, że i to jest też piękne, bo te festiwale i Opera Rara i Misteria Paschalia też są po to, żeby młodzież i nie tylko studencka, bo przecież studencka to jest oczywiste, chociaż nie zawsze tak jest, bo to tak a propos Opera Rara, tak, że są mistrzowskie recitale i nikt z Akademii nie przychodził, też tak się zdarzało.
No teraz mam nadzieję, że to się zmieni trochę.
Tak, bo proszę Państwa, bo każdy, kto na przykład studiuje na wydziale wokalnym, może przyjść i na przykład posłuchać, jak Jan Bostrich śpiewa Winterreise Schuberta, powiedzmy. To było kiedyś piękne spotkanie w Kolegium Novum, gdzie nie dość, że można było posłuchać w dobrym miejscu tego arcydzieła Schuberta, to jednocześnie można jego było posłuchać pod słynnym obrazem Kopernika w Matejce.
W Kolegium Novum,
tak. To jest nawał tych różnych spotkań. Natomiast zdarzało się tak, że no, rzeczywiście nikogo z Wydziału Wokalnego nie widzieliśmy na takich...
I tutaj to jest, no rzeczywiście narzekamy bardzo.
Ale to piękny przykład dał właśnie Adam lat... prawie 11, bo niedługo
czwarta
będzie
wchodzić.
Czwarta klasa, który naprawdę widać było, że jego cieszy to spotkanie z tymi wspaniałymi instrumentami, że porównywał, jak sobie w głowie musiał przetransponować to przejście z fortepianu do klawesy. No i nie było to takie trudne, prawda? No i okazuje się, że przy okazji dowiedzieliśmy się, że Marzena Lubaszka to była skrywana tajemnica. Gra na klawesynie. I więc proszę Państwa...
Taki żan rondo właśnie.
Jeżeli ktoś z Państwa nie zdąży do jutra przyjść do Pałacu Potockich, ale bardzo do tego zachęcamy, żeby tu przybywać na tak zwane Keyboard Days, żeby spotkać się z tymi instrumentami. No chociażby, żeby sobie zrobić selfie nawet, prawda? Piękne selfie z klawesynem, na którym może ktoś kiedyś grał wariacje goldbergowskie, bo nie mógł na przykład w nocy spać. Bo tak się zdarza.
Tutaj są kopie po prostu, tak?
Najczęściej jeden jest instrument historyczny, ale to też zwróćmy uwagę na to, że to wszystko kosztuje, prawda? Że gdybyśmy tutaj wyciągnęli... bardzo historyczne klawesyny robione przez największych mistrzów sprzed wieków, to ta prezentacja musiałaby być bardzo wysoko ubezpieczona. To wszystko jednak kosztuje. Pamiętajmy o tym, że nie żyjemy w próżni ekonomicznej. To z kolei przypomniało kiedyś wielką wystawę, jak w Berlinie był wielki problem z wystawą, która się nazywała Melancholii, gdzie były dzieła od starożytności przez Boscha z Kanady, Bruegla i obrazy z polskich muzeów, która była wyceniana na miliard euro, więc ubezpieczenie tej wystawy to było wielkie wyzwanie dla sponsorów. Ale to tak swoją drogą, jeżeli tak jak mówię, ktoś z Państwa nie zdąża, bardzo to na to namawiamy, żeby tutaj się znaleźć i spotkać z tymi instrumentami. I także tu tutaj posłuchać recitali, to zawsze można się umówić na spotkanie z Kapelą Kraków Więzis na Wesołej.
Zawsze właśnie można się umówić z Kapelą Kraków Więzis na spotkanie. Nawet się nie trzeba umawiać, tylko wystarczy przyjść do nas po prostu. Jesteśmy otwarci codziennie.
Z ciastem na przykład.
Dobrze. Oj tak, z ciastem. I my na przykład mamy takie pianoforte, które wystąpiło w filmie Amadeusz. O. Po prostu. O, więc takie ciekawostki. To tak a propos muzyki filmowej.
No to wtedy Marzena Lubaszka w ogóle jeszcze nie była w planach. Też
nie
tak
była.
Ale a propos filmu Amadeusz i ekonomii, bo to też jest bardzo istotna sprawa, bo mówiliśmy o tym ubezpieczeniu jednak wysokim instrumentów, że przez to, że w filmie Amadeusz zespół Marinera przecież tam nagrał ścieżkę dźwiękową, to popularność tego filmu, a to akurat mija, bo to 40 lat będzie od czasu, kiedy to Miloš Forman doprowadził do tego, że sztuka Piera Schaeffera została sfilmowana i stała się wielkim przebojem światowym, że orkiestra Neville Marinera dzięki tantiemom ze sprzedaży tej płyt utrzymywała się przez lata. Więc proszę Państwa, pamiętajmy o artystach, bo oni też nie żyją.
Ale też cudownie, bo ten właśnie repertuar wykorzystany w tym filmie stał się też niezwykle popularny,
to wcale nie
są takie utwory. No, pewnie inaczej nie stałyby się popularne, to jest akurat kawał fantastycznej muzyki, więc... No.
Pamiętajmy o ogrodach, ale pamiętajmy też o ogrodach muzyki, pamiętajmy o Mozarcie, ale też przypomniał mi się taki stary dowcip, dlaczego Mozart nie mógł znaleźć swojego nauczyciela, bo on był Haydn, to po angielsku było. A propos tego, to proszę Państwa, gdy się skończą już Misteria Paschalia, to oczywiście zaprosimy na w Radiu Kraków Kultura na spotkania z kolejnymi symfoniami Haydna, które od kilku lat nam gra Kapela Krakowiensis. I będzie właśnie wspomniany już przez Marzenę Lubaszkę, francuski
ulubiony skrzypek.
Tak. Wciąż młody i piękny.
Jest bardzo młody, on ma chyba 28 lat, gra jak Bóg.
Théotime Langlois de Sfart. Którego też będziemy przypominać, jak pięknie gra na instrumentach właśnie historycznych, też programach.
On gra na historycznych i nie na historycznych.
Znaczy, to jest prawda taka, że to jak się mówi o polskich lotnikach, tak, że oni potrafią polecieć na drzwiach od stodoły, to tak samo odlotowy Théotime Langlois de Sfart potrafi zagrać na każdym instrumencie. Tak zresztą kiedyś Dorota Schwarzman pisała o Marcie Archerich, bo chodziło o historyczne fortepiany, że pięknie zagrała na historycznym fortepianie pewna pianistka, no a potem jeszcze zagrała pięknie, ktoś napisał, że pięknie zagrała Marta Archerich, no wtedy Dorota Schwarzman się boczyła, pisząc, że ona właśnie na wszystkim, tak jak polscy lotnicy na tym. I też a propos Doroty Schwarzman, to ona tu bardzo, bardzo pięknie też napisała na swoim blogu na temat rozpoczętego właśnie, na temat pierwszych koncertów, na temat tej wystawy z klawesynami, więc skoro Dorota Schwarzman się skusiła, to państwu też to polecamy. I cóż, dzisiaj wieczorem o 21:00 w Bazylice Mariackiej niezwykły koncert, mistrz festiwalu, czyli jego wielki demiurg, można powiedzieć, czyli Vincent di Mestre zaprosi nas na spotkanie z muzyką Monteverdiego. To będzie niezwykłe przeżycie, bo...
Wybierasz się na ten koncert?
Tak, wybieram się z wielu powodów. Po pierwsze, kocham Wenecję. Wczoraj mieliśmy 1603 urodziny Wenecji, bo legenda głosi to, mówi o tym, że została założona mniej więcej w południe 20. Jeszcze wtedy kawy w Wenecji nie pito, ponieważ jeszcze nie dotarła.
Po porannym espresso, ale
przed wynalezieniem espresso, tak. A poza tym jeszcze nie było sosu pomidorowego, bo jeszcze trzeba było parę wieków poczekać na to, żeby Kolumb odkrył Amerykę. No i 1603 lata, właśnie, to może być taki prezent dla każdego miłośnika Wenecji, po 1603 urodzinach Wenecji pójść na koncert do Bazyliki Mariackiej, żeby posłuchać muzyki, którą mógł wykonywać w słynnej Bazylice Frari w Wenecji właśnie piękne. Claudio Monteverdi. To jest taka wariacja Vincenta di Mestre na temat słynnych nieszporów Vespro della Beata Vergine. 1610 rok, ale też według Vincenta di Mestre on mógł też tuż przed śmiercią w zupełnie innej wersji wykonywać ten utwór właśnie w Bazylice Frari. Jak gdyby ktoś z Państwa był, to w Bazylice Frari można odwiedzić Monteverdiego, można odwiedzić Tycjana, i popatrzeć na ten słynny ołtarz z niebowzięciem Najświętszej Marii Panny. i pomyśleć sobie o tej muzyce i teraz popatrzeć na ołtarz Wita Stwosza, posłuchać tej muzyki i pomyśleć sobie, jak te kultury się przenikają
tak,
pięknie.
Tak, tylko tu u nas zdecydowanie zimniej.
U nas zdecydowanie zimniej, chociaż ten wiatr jest podobny do wiatru, tylko ten wiatr dzisiaj wiejący w Krakowie jest podobny do tego wiatru, który wieje w listopadzie w Wenecji. Właśnie. Tak się przenikają te klimaty. Natomiast jeżeli jesteśmy przy szporach, to pamiętajmy jeszcze o tym, że w niedzielę wielkanocną pojawią się tym razem w Centrum Kongresowym ICE nieszpory te w 1610 roku, ale w takiej bardzo ciekawej otoczce brzmieniowej La Tempête to będzie kolejny przebój, no właściwie przebój na przeboju na tym festiwalu i to też bardzo nas cieszy, że Radio Kraków i Radio Kraków Kultura mają patronat nad tym wydarzeniem i myślę, że jeżeli Marzena Lubaszka będzie się uśmiechała, to też obejmie taki patronat, taki studio. Tak, będziemy poprowadzili z festiwalu Opera Rara.
Uśmiecham się tak bardzo, tak.
I wtedy nam pani Marzena zrobi kakao z trucizną, tak jak w pewnej operze. Mozarta zresztą. No i tak to będzie. Ciekaw jestem, proszę poczekać na chwilę, zobaczę, czy jest nasz kolega Adam. Jest Adam. Adamie, chodź na chwilę, powiedz nam tu do mikrofonu, bo ja mówiłem o tobie, że mamy młodego miłośnika klawesynu. Przedstaw się, drogi Adamie.
Ja nazywam się Ada Ściarko, mam 10 lat i gram na fortepianie i chodzę do szkoły w Krzeszowicach.
I pierwszy raz udało ci się grać na klawesynie?
Nie, już wcześniej grałam na historycznych instrumentach. Na przykład na warsztatach w Krynicy, Zdroju, które są tam co pół roku. Są w zimie takie zajęcia dodatkowe z panią Katarzyną Drogosz, właśnie na instrumentach historycznych.
Czyli ty ucząc się grać na fortepianie, myślisz o tym instrumencie historycznym, ale to mówisz o fortepianie historycznym, a klawesyn?
Na klawesynie to chyba pierwszy raz gram.
Pierwszy raz, ale gdybyś miał za kilka lat wybierać do Akademii Muzycznej, to klawesyn, fortepian?
No jeszcze nie wiadomo.
Jeszcze nie wiadomo,
ale... Nie musi decydować, może być jedno i drugie.
Oczywiście, że może.
Jedno i drugie i trzecie, czyli i fortepian, i historyczny fortepian, i
klawesyn. Potem się okaże, że jeszcze będzie przy okazji super śpiewakiem na przykład.
A jeszcze, tak, oczywiście, tak.
Słuchaj,
może być.
No. Pani Marzena, poznajcie się tutaj do tyłu.
A my się już poznali, tak, ale teraz jeszcze się poznajemy.
Na antenie. Wyobraź sobie, pani Marzena jest śpiewaczką, która też gra na fortepianie,
tak
na klawesynie.
Tak, to sobie powiedzmy.
Więc może się okazać, że ty też będziesz świetnym śpiewakiem na przykład.
Może a chciałbyś być śpiewakiem?
No nie wiem, na razie to fortepian jest chyba bardziej na takim pierwszym planie.
Bardzo słusznie, bardzo słusznie. Tak.
Czyli struny głosowe oszczędzamy, na razie struny fortepianu. A powiedz mi, czy lubisz dawną muzykę? Czy grasz coś Bacha?
Tak. Gram Bacha i takich różnych też kompozytorów, takich wcześniejszych.
To znaczy?
No na przykład klasyków, no i takich właśnie wczesnych, typu właśnie barokowych.
No dobrze, a w takim razie...
A grywasz na cztery ręce z kimś? Nie.
Solista, to nie jest takie proste.
Solista po prostu.
To nie jest takie proste, ale jest taki festiwal, Duettissimo się nazywa, w Krakowie, będzie już niebawem w kwietniu. Bardzo polecamy. Będzie grała Leonora Armelini, znakomita pianistka, kojarzy Leonora Armelini, prawda?
Tak. Ona w konkursie szopenowskim była finalistką.
Tak, i ona jest z Veneto, ponieważ ona jest obywatelką Padwy, a to też jest część dawnej Republiki Weneckiej. Możecie, spotkamy na jakimś koncercie z cyklu Misteria Paschalia. Od czwartku właściwie już chyba nie będzie zajęć w szkole.
No, jest to możliwe.
Więc ja ci polecam koncerty w ramach festiwalu Misteria Paschalia, a jeżeli będziesz jeszcze chciał poznać inne instrumenty dawne, także piękne klawesyny, to,
tak, to ja
pani Marzena cię zaprasza na wesoło.
Na ulicę Kopernika 19 do kapeli Krakowiensis i bardzo cię tam chętnie oprowadzimy po naszym instrumentarium.
Co ty na to?
No chyba przyjdziesz,
tak,
chyba,
jest,
prawda?
Jest możliwe, że przyjdę.
A powiedz mi jeszcze jedno, skąd się dowiedziałeś o tym, że można tu przyjść do Pałacu Potockich i spotkać takie niezwykłe instrumenty?
Dowiedziałam się tego od mojej pani, od właśnie kształcenia słuchu i takich i audycji muzycznych. I mówiła, że też tu będzie, ale ona przyszła właśnie przed południu.
Ale powiedz, warto było, prawda?
Tak, myślę, że tak.
I proszę państwa, to jest budujące, prawda? To, że można przyjść i odkrywać coś nowego dla siebie. No to Adam z Krzeszowic, klasa czwarta, będzie za kilka lat może występował z jakimś swoim zespołem.
O, właśnie.
Ja tu widziałem ostatnio Stefana Plewniaka, który też kiedyś był małym chłopcem z Krakowa, który...
To trudno uwierzyć, ale był małym tak. chłopcem.
A teraz jest gwiazdą skrzypiec barokowych i występował na różnych tu festiwalach, także Misteria Paschalia nie były mu obce. I teraz gra na przykład w Wersalu z różnymi muzykami, też z Krakowa, z Tarnowa. No i właśnie Małopolska jest mocna, jeżeli chodzi o muzykę dawną. No i Krzeszowice, piękne miejsce, prawda?
Tak, tak, tak.
No to my pojedziemy też do Krzeszowic na wycieczkę poświąteczną i zapraszamy wszystkich, nie tylko z Krzeszowic, ale skądkolwiek mają ochotę przybyć do Pałacu Potockich, można po prostu przyjść, można poznać te instrumenty, można też posłuchać recitali. No i proszę zaglądać na stronę internetową Radia Kraków, Radia Kraków Kultura i słuchać nas jutro, my znów o godzinie 11 się połączymy. No to co, może pozdrowimy słuchaczy, Adasiu?
Tak, ja bym chciał pozdrowić pana Jarka Przybylskiego, mojego nauczyciela fortepianu. Tak?
Tak się składa, że pana Jarka Przybylskiego znają różni uczniowie, także w Krakowie. Rodem z Krzeszowic, ale w Krakowie naucza i wielu studentów Akademii Muzycznej to są jego uczniowie. To chylimy czoła, tak?
Przed wszystkim czoła, tak?
Pedagogami. Mhm. To jest bardzo ciężka praca, a pan Jarek Przybylski, bo akurat go znamy, jest znakomitym pianistą i pedagogiem, bo to nie zawsze się łączy ze sobą, bo są znakomici pedagodzy, znakomici pianiści, którzy
nie są
dobrymi pedagogami. Tak. Bo to jest jeszcze większa sztuka niż granie, przekazanie tego, prawda? Jednej strony miłości do instrumentu i tego, jak grać. I żeby to była taka radość, żeby chciało się specjalnie przyjechać do Krakowa i właśnie
A powiedz, dużo godzin dziennie ćwiczysz?
To zależy, bo czasem jak na przykład się przygotowuję do jakichś konkursów albo koncertów, no to tak częściej zwykle niż zwykle ćwiczę.
Na przykład zdarza ci się coś takiego, na przykład, żeby, nie wiem, 3 godziny przy fortepianie?
Tak mi się też zdarza. Tak.
No to...
I to jest właśnie to, że jak się jest śpiewakiem, to nie trzeba tyle ćwiczyć. A, taki żarcik oczywiście.
No, ale śpiewak ma ten problem, że jakby się instrument rozstroi, to nie da się
nie
szybko tak nastroić, prawda? Gdy dopadnie jakieś przeziębienie, to żaden pan stroicie
no,
najlepszy
pomoże.
Na świecie.
Oj, nie pomoże.
Nawet pan Kulik, który stroi czasem właśnie znakomicie fortepiany w studiu Radia Kraków, tu by nie poradził. Więc pianista ma o tyle dobrze, że chociaż czasem może się tak zdarzyć jak Richterowi, kiedy to w Związku Radzieckim przyjechał do pewnego Domu Kultury na koncert, wszedł do sali i okazało się, że nie ma tam fortepianu. Przyszedł z awanturą do kierownika tej sali, a kierownik powiedział, no ale tydzień temu była skrzypaczka i miała instrument. Nie jest łatwo być pianistą,
no,
prawda?
Właśnie.
Chociaż Christian Zimmermann słynie z tego, że podróżuje z własnym instrumentem, ale to nie jest takie łatwe, prawda?
Tak.
Zatem klawesyn jest chyba trochę wygodniejszy, bo
no, ale też,
mniej miejsca zajmuje.
No troszkę, tak, ale jednak troszkę zajmuje i trzeba mieć jakąś maszynę do przewożenia. No.
Pomyślimy w takim razie. A jeszcze jedna rzecz, bo ja tu z Adamem rozmawiałem przez chwilę. On zdaje się zafascynowany wariacjami goldbergowskimi. O. Będzie pracował chyba nad arią, tak? Słynną arią z wariacji goldbergowskich Bacha.
Tak, pracujemy. Już zaczniemy myśleć o tym.
Proszę państwa, może się tak zdarzyć, że Adam, który dziś, z którego dziś spotkaliśmy w Pałacu Potockich, za parę lat zagra nam wariacje goldbergowskie na którymś z tych klawesynów podczas jakiegoś recitalu na festiwal Misteria Paschalia. Widzisz się w takiej roli?
No nie wiem, ale bardzo by było miło.
Tam też
ale to
by
raczej zagra
miło,
w kapeli Krakowiensis. No
kapeli Krakowiensis, masz angaż.
Tak, już tutaj, tak, bierzemy.
Czyli tak, pomysł jest taki. Adam z panem Jarkiem Przybylskim pracują nad arią, a potem może...
A my szykujemy umowę już tutaj.
Umowy,
kontakt,
tak? Tak. Glenn Gould właściwie po sukcesie wariacji goldbergowskich stał się wielką gwiazdą. Może tak będzie z kolei z Adamem. Może jednak na klawesynie, zobaczymy. Pożyjemy. Bardzo nam miło było spotkać, panie Adamie.
A powiedz jeszcze, masz jakichś swoich ulubionych pianistów?
No, głównie to Chopina gram. Tak.
Nie, ale takich pianistów, takich współcześnie żyjących, takich wykonujących.
Aha, że kompozytorów.
Nie,
kompozytorów,
pianistów, którzy grają.
Pianistów. No nie wiem, no, jak są tacy bardzo, bardzo dobrzy, to trudno też trochę rozróżniać ich poziom. Mhm.
Czyli nie masz takiego mistrza, tylko, którego że... płyty na przykład masz, albo MP3 w odtwarzaczu. Nie masz takich.
Nie ma.
Mam dużo płyt, ale właśnie różnych pianistów.
A wariacje goldbergowskie to Glenn Gould, tak?
Tak.
No i Glenn Gould to jeden z tych najszybszych pianistów. Gdyby był rewolwerowcem na Dzikim Zachodzie, nikt by z nimi zaczynał, prawda? Pomyślmy sobie, dlatego na Dzikim Zachodzie zawsze było napisane: nie strzelajcie do pianisty.
Okaże się być Glennem Gouldem, no,
który strzela jak tak szybko na tych klawiszach, prawda? No ale tak, posłuchajmy sobie to pierwsze nagranie, piękne, jeszcze monofoniczne, ale jak ono cudownie brzmi. To CBS, lata 50., najlepiej jeszcze na czarnej płycie. No i tak właśnie pomyślałem, bo to nie jest wszystko przypadkowe, bo gdy tutaj przyszedłem przed kilkudziesięcioma minutami, to pierwszą osobą, którą spotkałem, był Jakub Puchalski, który jest jednym z najlepszych specjalistów od literatury fortepianowej, od nagrań pianistów, różnych wspaniałych, autorem artykułów w Tygodniku Powszechnym o chociażby Hoffmanie czy Friedmanie, wielkich pianistach z Krakowa, którzy urodzili się jeszcze w czasach Austrii i stali się wielkimi legendami w Ameryce, a często się okazuje, że w Krakowie są mało znani. Myślę, że tutaj mamy młodego adepta instrumentów klawiszowych, który też będzie kontynuował tę krakowską tradycję wspaniałego grania. Bardzo ci tego życzę, Adamie. Wszystkiego dobrego muzycznie.
Dziękuję bardzo.
Było, właśnie, tak. Najpierw spotkałem Jakuba Puchalskiego, który zresztą napisał rok temu znakomitą biografię Chopina w tej serii małych biografii i z panem Jakubem co jakiś czas umawiamy się na spotkania w Radiu Kraków Kultura, gdzie przypominamy różne wspaniałe nagrania naszych pianistów. Potem spotkaliśmy Adama, no i jest z nami Marzena Lubaszka, która zaprosiła cię już, Adamie, czuję się zaproszony na wesoło do kapeli Krakowiensis, tam w siedzibie mają też wspaniałe instrumenty, no i możesz przy okazji zobaczyć, jak wspaniale brzmi klawer.
I pani Drogosz u nas też bywa, więc też
no proszę bardzo.
Możecie spotkać. Tak.
I jak pięknie brzmi na przykład klawesyn z barokowymi skrzypcami. I jest taka wersja, zresztą wariacji goldbergowskich, gdzie jest wiolonczela między innymi, to jest taka wersja, którą grał Misza Majski między innymi. Jest fortepian, jest wiolonczela, są skrzypce. To jest taka transkrypcja. No może tak kiedyś na dawnych instrumentach to zagracie razem, a my myślimy cały czas o tym, żeby wszyscy mogli jakoś skorzystać z tego festiwalu, bo ten festiwal jest cudowny. I o tym, co na nim się dzieje i co akurat tego dnia jest warte i godne polecenia, to oczywiście Państwo znajdą na antenie Radia Kraków Kultura, w Radia Kraków, na stronie internetowej. I często to są takie spotkania właśnie nieoczekiwane i bardzo miłe. Pan Adam z nami był, była z nami Marzena Lubaszka.
Dziękujemy. Tak, dziękujemy już, czy nie? Czy jeszcze nie dziękujemy?
No, ja bym mógł mówić długo.
No wiemy,
natomiast ja myślę, że słuchacze Radia Kraków Kultura chętnie posłuchaliby jakiejś wspaniałej muzyki i pamiętali o tym, że dziś o 21:00 spotykamy się w Bazylice Mariackiej Vincent Dimestre będzie na festiwalu takim mistrzem, tak jak to nazwę, tak, maestro festiwalu. Słowo szef, dyrektor programowy to tak brzmi.
No ale on jest szefem programowym.
No jest szefem programowym, ale jest maestro. Pierwszy raz gościł na festiwalu Misteria Paschalia w 2007 roku, czyli 4 lata przed narodzeniem naszego gościa, Adama. No i od tamtej pory powraca, tak jak powracająca fala. No i cóż, proszę Państwa, w tym roku mamy dużo wspaniałych wydarzeń i jutro już spotkamy się o 11 tutaj w tym studiu. Będziemy zapraszać na wydarzenia środy, bo to już środa. A przy okazji festiwal przyniósł nam po tym okropnym załamaniu pogody słońce i tak ma być codziennie, ma być cieplej, coraz więcej słońca i przy okazji wiatr odnowy muzycznej także wieje. Zatem my już z Marzeną się umawiamy na...
Umawiamy się na studio festiwalowe Opera Rara przy ulicy Kopernika 19.
To taka melodia przyszłości, ale nagle się narodziła dzięki festiwalowi Misteria Paschalia, bo jak powiedzieliście...
Ja się dopominałam to studio już wcześniej, ale no okej. Dobra.
Chciałem powiedzieć, że ten motyw jest też ważny, że dzięki festiwalowi Misteria Paschalia powstał festiwal Opera Rara i powstało wiele innych rzeczy, które nas cieszą. I proszę Państwa, Opera Rara też będzie się tu pojawiała, natomiast przypomnę jeszcze raz, do środy włącznie, czyli do jutra. Keyboard Days, proszę przyjść, ożywić te instrumenty i słuchać też recitali, które tu się odbywają, a my już teraz pozdrawiamy z Pałacu Potockich. Dominik Maczuga dziś realizował nasze połączenie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.